Wróćmy do tego tekstu, który czytaliśmy. Nie będziemy go czytali raz jeszcze w całości, ale początek. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział. Urywek o mędrcach ze wschodu, którzy przybyli do Chrystusa. Mateusza 2:1. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Dobry Boże, powierzamy Tobie wszystkie nasze sprawy i prosimy Cię, dopomóż nam zaufać Tobie, Twojemu Słowu, Twojej dobroci, Twojej mocy. Niech, Panie, Twoje Słowo kruszy w nas niewiarę, lęki, jakieś obawy też przed codziennym życiem, przed codziennymi wyzwaniami. Daj, abyśmy Ciebie jedynie się bali, a nie ludzi. I udziel nam, Panie, Twojej siły i mądrości poprzez Twoje Słowo, które teraz chcemy ochotnie przyjąć, ale też stosować. Niech ono będzie naszym życiem, naszą mocą i naszym pokarmem. Amen. Dzisiejszy dzień powszechnie nazywany jest Świętem Trzech Króli. Jest kilka problemów z tą nazwą. Po pierwsze, owszem, całkiem możliwe, że to byli władcy, całkiem możliwe, że to byli królowie, ale Biblia mówi o mędrcach, czy inne słowo, inne tłumaczenia mówi o magach, którzy przybyli ze wschodu. Istnieją dobre powody, żeby uznać ich za władców, za królów. Najprawdopodobniej byli właśnie osobami wysoko postawionymi, ponieważ przynieśli Jezusowi kosztowne królewskie dary. Są też postawieni w tym tekście jako przeciwieństwo złego króla, czyli Heroda, który był wrogi względem Jezusa. A cały wydźwięk tego urywka oznajmia nam, że władcy dalekich ziem przybywają do największego króla, żeby oddać mu pokłon. Niemniej jednak sam tekst nie mówi, że to byli królowie. Po drugie, Pismo Święte nie podaje ich liczby. Wnioskuje się, że było ich trzech na podstawie ilości darów, które przynieśli. Osobiście wolę myśleć, że było ich sześciu, po dwóch, po każdej stronie skrzyni. Były trzy skrzynie, może każdy był po dwóch stronach skrzyni, czyli sześciu. To nie jest może aż tak istotne. W każdym razie liczba trzy nie występuje w Biblii, jest bardziej liczbą tradycyjną, która jest wywnioskowana na podstawie ilości darów. Po trzecie, nie jest to święto trzech króli. Nie jest to, dlatego że nie jest to ich święto. To jest święto chrystocentryczne, dlatego mówimy, że dzisiejsza niedziela jest niedzielą nie tyle nawet trzech króli, jest niedzielą Epifanii, jest niedzielą objawienia Pańskiego. Chrystus objawiony jest jako król pośród narodów, pośród przedstawicieli pogańskich narodów. W centrum dzisiejszego wydarzenia nie są królowie, nie są mędrcy. W centrum jest Chrystus. Także w tym święcie nie chodzi o to, że teraz, nie wiem, odegramy sobie scenkę, przebierzemy dzieci, czy albo pójdziemy na orszak trzech króli, popatrzeć, jakie to barwna otoczka, poprzebierani ludzie za królów. Nie chodzi o scenki z przebranymi królami. Lepszym, myślę, sposobem celebrowania dzisiejszego dnia byłaby na przykład publiczna modlitwa przedstawicieli narodów do Chrystusa. Modlitwa o nasz naród, modlitwa o wszystkie narody, modlitwa o oddanie Chrystusowi czci na wzór owych mędrców. Co się dzieje w dzisiejszym tekście? Po narodzinach Jezusa w Betlejem pewni mędrcy ze wschodu pojawili się w Jerozolimie i szukali Go. Przyszli powitać króla żydowskiego. Skąd o nim wiedzieli? Nie wiemy. Może znali starodawne proroctwa ze zwojów Księgi Daniela, które leżały gdzieś daleko w Medopersji czy w Babilonie i ujrzeli na wschodzie Jego gwiazdę i zamierzali przybyć za nią, żeby uwielbić Chrystusa. Herod usłyszał o tym i był zatrwożony, a wraz z nim cała Jerozolima. Usłyszał o narodzonym królu żydowskim. Drżał, bał się, że to jest już koniec, zbliża się kres jego panowania i słusznie. I po tym, jak Herod otrzymał informacje od uczonych w piśmie o czasie narodzenia Mesjasza, podstępnie wysyła mędrców, prosząc, żeby poinformowali go o dokładnym miejscu narodzeniu Jezusa, po to, żeby on też mógł oddać pokłon. Tak, oczywiście to był podstęp, to było kłamstwo. Podejściu Heroda, gwiazda, którą mędrcy widzieli wcześniej, zaprowadziła ich do konkretnego, do właściwego miejsca w Betlejem. Czytamy, że udali się tam pełni radości. Kiedy weszli do domu, nie czytamy tutaj o stajni akurat, weszli do domu, 11 werset, nie do stajni, tak jak czasami się to przedstawia, ujrzeli małego Jezusa wraz z Marią, jego matką. Po wieku chłopców, którzy byli mordowani przez Heroda, możemy wywnioskować, że mędrcy przybyli do Jezusa w ciągu 2 lat od jego narodzin. Tak, Herod, pamiętacie, mordował dzieci do 2 lat, więc to mógł być ten czas właśnie, do 2 lat. Tutaj Biblia nie umiejscawia dokładnie w czasie tego wydarzenia. Zwykle się mówi, że no to pewnie było blisko, tak? To może kilka dni później. Nie sądzę, że to było kilka dni później. To mogło być nawet do 2 lat. Mędrcy przybyli, oddali pokłon Jezusowi i ofiarowali swoje słynne 3 dary. Złoto, kadzidło i mirę. Potem Bóg ostrzegł we śnie mędrców, żeby nie wracali do Heroda. I wówczas oni udali się do swojego domu inną drogą. Dobrze, co w Biblii robi ta historia? Po co ona w ogóle została napisana? Dlaczego mamy dzień objawienia pańskiego, a nie dzień na przykład uzdrowienia teściowej Piotra? Dlaczego nie mamy dnia oczyszczenia trędowatych, a mamy dzień tak zwanych 3 króli, czy dzień objawienia pańskiego? Ta historia nie jest opowieścią, która w Biblii stoi niezależnie. To nie jest jakaś dawna historyjka o wędrówce mędrców, którzy bardzo się poświęcili, żeby zobaczyć Jezusa i teraz fajnie jest robić jakieś widokówki czy kartki świąteczne z wizerunkami mędrców. Oczywistym zamiarem ewangelisty jest pokazać nam, że Chrystus jest królem i to nie jakimś lokalnym królem, ale jest rodzajem króla, który otrzymuje należną cześć od władców wszystkich narodów, od przedstawicieli i możnych tego świata. Ta opowieść jest opowieścią o Chrystusie, ale też jest opowieścią o nas. Jest obrazem ciebie, jest obrazem nas, wierzących ze wszystkich narodów, którzy przychodzimy do króla, żeby oddać mu pokłon. Jest też zapowiedzią, że wszystkie narody, wszyscy władcy tego świata w końcu przyjdą do Syna Bożego, aby go ucałować, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie 2. Całujcie stopy Jego z dziękczynieniem, wszyscy możni i władcy tego świata. Nie buntujcie się. Wszystkie narody pewnego dnia przyjdą do Syna, aby oddać Mu pokłon i ucałować Jego stopy. Paweł mówi zresztą, apostoł, że chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Kiedy mówi o wszyscy ludzie, w kontekście ma na myśli ludzi z wszystkich narodów, wszystkich klas, rządzących. Za chwilę mówi, bo chcę, żebyście się modlili o wszystkich królów, wszystkich możnych. Ci wszyscy ludzie, bez różnicy, obejmuje właśnie królów, możnych, wysoko postawionych, ludzi ze wszystkich klas, narodów, języków i wszelkiego pochodzenia. I apostoł Paweł sam praktykował to, co głosił, kiedy miał sposobność przedstawienia Ewangelii królom, władcom, właśnie to czynił. W Dziejach Apostolskich czytamy pod koniec tej księgi, że Paweł staje przed możnymi tego świata i głosi im Chrystusa. Bóg nakazuje każdemu królowi, żeby oddał cześć prawdziwemu, jedynemu królowi, ucałował jego stopy. Czyli my mamy bać się Boga, mamy mieć też bojaźń przed królem, przed władcami, czcić rządzących. Natomiast każdy król, każdy prezydent, każdy premier powinien bać się Boga i oddać Jemu pokłon. Mędrcy, zwróćcie uwagę, nie przybyli do Jezusa z pustymi rękoma. Przynieśli złoto, kadzidło i mirę. Wiedzieli, że przyjście do króla z pustymi rękoma nie jest odpowiednią postawą. Dla nas lekcja jest taka, że dary, które składamy, na przykład podczas nabożeństwa, to nie jest składka. To nie jest jakaś składka członkowska czy coś takiego. Nie mamy składki członkowskiej. Dlatego mówimy, jest to ofiara, którą składasz nie kościołowi ostatecznie, nie pastorowi, a było dobre kazanie, dam ofiarę pastorowi. Nie składasz składki pastorowi. Przynosisz ofiarę Bogu, składasz ją przed królem. I jest to wyraz twojej czci dla Boga. Kiedy mędrcy złożyli w ofierze złoto, kadzidło i mirę, oni złożyli w ten sposób nie same przedmioty. Zauważcie, oni złożyli siebie w ofierze. Oni wyrazili postawy swojego serca. Dali to, co kosztowne, to, co drogie, to, co cenne. I zauważcie, że długa droga z tymi darami sama wartość tych darów, to wszystko wymagało od nich pewnego wyrzeczenia, pewnego poświęcenia, ale darami, które złożyli, oznajmili i wyznali swoją wiarę. Tak? To jest król. On jest kimś ważnym. Pomyśl, w jaki sposób ty składasz dary. W jaki sposób, nie wiem, składasz ofiarę Bogu. W jaki sposób dajesz, obdarowujesz prezentami bliskich, sąsiadów. Czy nie wiem, teraz niedawno mieliśmy różne wigilijki. Dając komuś, nie dajesz danej rzeczy na zasadzie wykonałem obowiązek. No, święta zaliczone. Urodziny zaliczone, rocznica zaliczona. Mogę spać spokojnie. Pytanie brzmi raczej, ile wysiłku włożyłeś, żeby pomyśleć o tej osobie? Ile wysiłku włożyłeś w to, żeby pomyśleć, w jaki sposób mogę obdarować tą osobę, żeby wyrazić, że jest dla mnie ważna, żeby to dało jej prawdziwą radość? To, co dajesz i jak dajesz, jest twoim portretem. Jezus mówi, wdowa dała jeden grosz, ale Jezus powiedział, dała wszystko. Ten jeden grosz był portretem jej serca, jej postawy wobec Boga. Możemy komuś dać czekoladki z postawą... A, odwal się pan. No, taka tradycja. No, coś ci muszę dać, no. Kurczę, no. A możesz je dać z postawą... Wiem, że lubisz te czekoladki. Trochę musiałem poszukać, ale cieszę się, że w końcu je znalazłem we właściwym sklepie i zależało mi naprawdę, żeby dać ci radość. Pamiętaj, dając, dajesz nie tyle daną rzecz, chociaż to też, tak? To nie jest tak, że obdarowuje cię duchowo, duchowymi czekoladkami. Nie daje ci konkretne czekoladki, ale przede wszystkim dając ci czekoladki, daje ci siebie. Dlatego, że Bóg, dając nam Chrystusa, wyraził w ten sposób siebie. Wyraził swoje serce względem nas. Dał to, co cenne, aby przynieść tobie prawdziwą radość i przebaczenie. Także obdarowując kogoś, naśladuj Boga w tym. Także mędrcy nie tylko oddali pokłon, ale czytamy, co dali. Teraz pomyśl, czy chciałbyś, żeby jakiś kronikarz albo ewangelista napisał o tobie, że tam, nie wiem, Zenek przyszedł do Chrystusa i przyniósł to. Czy chciałbyś, żeby to zostało utrwalone? Żeby twoje dary zostały utrwalone, spisane? Czy może lepiej nie? Że tak, no, lepiej, żeby nikt nie wiedział, że akurat to. Zrobiłem to na odwal. Zwróćcie też uwagę, że mędrcy złożyli dary przed Jezusem. Nie dali złota, kadzidła i miry Marii. Nie dali Józefowi. Być może je odebrali, ale czytamy, że dary były złożone Jezusowi. Być może je potem spieniężyli. Nie czytamy, co się dalej stało z tymi darami. Ale przede wszystkim dar był złożony Jezusowi. Ktoś może pomyśleć, na pewno Jezusowi? Niemowlęciu? No powiedz mi, tak, niemowlęciu. Ale ono nawet pewnie nie potrafiło jeszcze, może rączek nawet wyciągnąć. Ono nie potrafiło mówić. Ono nie potrafiło powiedzieć dziękuję. Ono nie potrafiło docenić to, co się robi. Co te niemowlęta wiedzą? Po co cokolwiek robić wobec nich? Po co dawać prezenty niemowlętom? Po co chrzcić niemowlęta? Po co zabierać do kościoła niemowlęta? Po co śpiewać w obecności niemowląt? To bez sensu. Co na ten temat powiedzieliby psycholodzy rozwojowi? Dary Jezusowi? Na szczęście mędrcy nie znali jeszcze tych teorii. Najwyraźniej nie czytali nic z psychologii rozwojowej. I dali dary niemowlęciu, dali dary Jezusowi. Najwidoczniej uznali, że niemowlę Jezus jest żywym, świadomym człowiekiem. Nie ofiarowali darów, żeby wskazać też, zobaczcie, na swoją filantropię, żeby pisano o nich w Bibliach i mówiono kazania. Nie po to złożyli te dary. Przynieśli dar jako wyraz czci, oddając Jezusowi pokłon. Co ukazuje, że złożony dar był wyrazem ich hołdu, a nie postawy władzy nad Jezusem. Nie, zobaczcie, że w rzeczywistości są, możemy powiedzieć, że są dwa rodzaje obdarowywania, dwa rodzaje dawania. Jeden rodzaj dawania to jest przejaw władzy. Drugi to jest przejaw uległości i służby wobec bliźniego. Akt władzy oznacza, że obdarowujący stawia ciebie w pozycji zależności i zobowiązania. Tak? Niektórzy mówią, a współczesne państwo daje, jakie to dobre państwo jest, jakie to dobre rządy współczesne w Europie, w Polsce, gdziekolwiek. O, jaki dobry rząd. Państwo nie daje ci nic bezinteresownie. Kiedy państwo daje, kiedy państwo obniża podatki, nie ukazuje uległości wobec ciebie, ale jest to przejaw władzy. Mędrcy nie postawili Jezusa, Marii, Józefa w postawie, nie, w sytuacji zależności. Nie, dając im złoto, to nie była pożyczka, nie zostawili ich w długach. Nie dali kosztownych darów, tak milcząco stawiając pewne wymagania, że no wiecie, przydałoby się jakieś odwzajemnienie, co? To teraz my do was przyszliśmy, to co? Za miesiąc wpadacie do nas, nie? Na wschód. Nie. Nie oczekiwali zwrotu, bez oprocentowania. Przynoszą Chrystusowi kosztowne dary, ale towarzyszy temu cześć, poddanie i wiara. Także nie powinniśmy oczekiwać, na przykład jako Kościół, profitów od państwa, profitów od rządu, które będą, na przykład Kościół, będą nas stawiały w pozycji zależności. Od państwa, od cesarza. Jeśli rządzący chcą obdarować kościoły, to powinni po pierwsze robić to bezinteresownie, po drugie jako prywatne osoby, wierzący, w geście poddania Bogu, a nie zamanifestowania swojej filantropii w oczekiwaniu, a docencie, a może się odzajemnicie, a rozliczcie się z nami. Mędrcy przynoszą ofiary ze złota, kadzidła i miry. Wszystkie one są, były elementami świątyni, elementami przybytku pańskiego. Złoto to był metal, który pokrywał niemal wszystko w miejscu najświętszym. Również pokrywał ołtarz kadzidlany w miejscu świętym. Były drążki też, które były też pokryte złotem, jeśli chodzi o skrzynie świadectwa. Co jeszcze, pierścienie również w miejscu, w przybytku były pokryte, były ze złota. Czyli złoto było metalem, który pokrywał wszystko w miejscu najświętszym, był elementem przybytku pańskiego. Złoto, kadzidło. Kadzidło było ofiarowane Bogu na ołtarzu kadzidlanym. Tak, w miejscu świętym był ołtarz kadzidlany. Część kadzidła, tam był chyba, jeśli dobrze pamiętam, proszek, miała znajdować się też przed skrzynią przymierza w miejscu najświętszym. I w końcu mira była jednym ze składników świętego olejku do namaszczania kapłanów. I namaszczano tym olejkiem namiot zgromadzenia, skrzynię świadectwa, ołtarz całopalenia, naczynia w przybytku pańskim. Także zwróćcie uwagę, że każdy z tych elementów nawiązuje do wystroju przybytku pańskiego, miejsca, gdzie Bóg spotykał się ze swoim ludem. Czyli mędrcy składają ofiarę na budowę przybytku pańskiego. Ich ofiary właśnie kojarzą się w szczególności z materiałami potrzebnymi do budowy tego miejsca najświętszego, gdzie była Arka Przymierza, gdzie Bóg spotykał się raz w roku tylko z arcykapłanem w dniu przebłagania. Co to oznacza? Oznacza to, że Jezus jest nowym przybytkiem pańskim, że Jezus jest nową świątynią, Jezus jest nowym miejscem najświętszym, tym budowniczym nowego domu Bożego. Tak jak Jan mówi w swojej Ewangelii, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Słowo rozbiło wśród nas swój namiot, swój przybytek. Bóg zbudował w Chrystusie swój nowy przybytek, a tym przybytkiem jest Jego Syn. Właśnie to dziecko. I zwróćcie uwagę, mędrcy chcą udać się do przybytku, miejsca, skąd Bóg manifestował swoją obecność, idą ze wschodu na zachód. Tak już mówiliśmy parę razy o tym, symbolice udawania się na zachód, kiedy Bóg wygnał Adama i Ewę ze swojej obecności w ogrodzie. Czytamy, wygnał ich na wschód od Edenu. Postawił też anioła, cheruba z ognistym mieczem, który strzegł wejścia do ogrodu. Więc podążanie na zachód, chcąc wrócić do ogrodu, do miejsca Bożej obecności, do tego sanktuarium, trzeba było iść w kierunku zachodnim. W Biblii często, ta symbolika pojawia się bardzo często. Podążanie na zachód w Biblii oznacza powrót do ogrodu, powrót do Bożej obecności, do Bożego przybytku. I tutaj mamy to samo. Mędrcy przybywają ze wschodu, udają się na zachód, do miejsca obecności Boga, do nowego przybytku, do nowego sanktuarium, którym jest Jezus. I w czasie, kiedy mędrcy oddają pokłon Jezusowi, czytamy, że Herod knuje zamach na Niego. W ciągu kilku dni Józef, Maria i Jezus uciekają do Egiptu, żeby trzymać się z dala od Heroda. Czyli co? Nowy przybytek, Jezus Chrystus, Boży przybytek w ciele, opuszcza Izrael. Zamiast przebywać, tak jak to było do tej pory, w centrum obozu, jest wygnany poza obóz, gdzie Izraelici zostawiali swoje śmieci, gdzie umieszczano nieczystych, trędowatych. Poza obozem oznaczało, to tam są poganie, nieczyści dla Żydów. Tam są ci, których lepiej omijać, których lepiej nie dotykać. Tam się udał Boży przybytek. Bóg objawiony w ciele. I tak naprawdę nie powinno nas to oburzać, ani obrzydzać. Powinno nas to zachwycać, ponieważ to wskazuje na dzieło Jezusa. Po co przyszedł Jezus? Po co naprawdę przyszedł Jezus? Aby cierpieć za nas poza obozem. Tak mówi list do Hebrajczyków. Jezus cierpiał poza obozem, na oddalonym wzniesieniu, na miejscu hańby, gdzie krzyżowano złoczyńców. Cierpiał poza obozem, żeby utożsamić się z tymi, którzy są poza obozem. Nieczystymi, grzesznymi, trędowatymi itd., itd. Czyli najpierw przedstawiciele narodów udają się do miejsca Najświętszego, przynosząc mu dary, które były elementami przybytku pańskiego. Udają się do zapomnianej mieściny Betlejem, nie do Jerozolimy. A następnie to miejsce Najświętsze, Bóg na ziemi, które było tak starannie strzeżone, gdzie tylko arcykapłan mógł raz w roku wejść, ono udaje się do Egiptu, do pogan, do obcych narodów. Do ciebie, do Polski, do nas. Czyli teraz wieść jest taka. Chcesz spotkać się z Bogiem w miejscu Najświętszym? W Starym Przymierzu powiedziano by ci, nie ma mowy. Tylko arcykapłan może to zrobić raz w roku. Natomiast w Nowym Przymierzu mędrcy ze wschodu uczą nas, że w Jezusie Chrystusie mamy Boży przybytek pośród ludzi i każdy człowiek może się tam udać. Chcesz spotkać się z Bogiem? Udaj się pod krzyż, do Chrystusa. On jest nową świątynią. On jest nowym przybytkiem przeobleczonym w złoto, kadzidło i mirę. Także Jezus udał się z rodziną do Egiptu poza obóz. Cierpiał za nasze grzechy poza obozem. I właśnie tam musimy się udać do Niego. Poza obóz. Gdzie są śmieci, gdzie są trędowaci, gdzie są grzesznicy, gdzie są nieczyści, gdzie są chorzy. Musimy się tam udać. Dlaczego? Bo tacy jesteśmy. Bo On tam się udał dla nas. Poza obozem też jest stół pański, który mamy w każdą niedzielę. To jest najświętszy stół z najświętszym pokarmem dla nieczystych, którzy zostali uświęceni krwią Jezusa. Dobrze, gdzie jest teraz złoto, kadzidło i mira? Co się z nimi dzieje? Co się z nimi stało? Biblia odpowiada. Twoje modlitwy są kadzidłem, które wznosi się jako miła Boża woń przed Jego tronem. Twój chrzest jest olejkiem namaszczenia, którego składnikiem była mirra. A my jesteśmy złotem, uświęconymi, oczyszczonymi naczyniami, które Bogu mamy składać z wdzięcznością. Także w Kościele mówimy o święcie Epifanii, święcie objawienia pańskiego. To słowo oznacza właśnie manifestację Boga. Oczywiście Epifanie, te objawienia, manifestacje Boga, one już miały miejsce wcześniej w Piśmie Świętym. Bóg często objawiał się wierzącym Starego Testamentu. Czytamy, że na przykład przyszedł do Abrahama w postaci dymiącego pieca. Potem przyszedł w postaci trzech mężczyzn pod dębami w Mamre. Ukazał się też Mojżeszowi w płonącym krzewie. Ukazał się Izraelowi w supie ognia, objawił się Korachowi buntownikowi, kiedy ziemia się rozwarła i pochłonęła buntowników, przyszedł do Samuela z nowiną na temat synów Halego. Także można jeszcze wymieniać wiele, wiele sytuacji, przypadków tych Bożych objawień wobec królów, sędziów itd., itd. Ale wcześniejsze te epifanie, wcześniejsze objawienia Boga, one bledną w porównaniu z objawieniem Boga w Jezusie. Ewangelie mówią, że kto widział Jezusa, widział Ojca. Kto widział Syna, widział Ojca. Starotestamentowe objawienia, starotestamentowe epifanie, te manifestacje Boga były chwilowe i tymczasowe. Tak? Ktoś mógł powiedzieć, a Bóg jest tu, objawił się tu, ale teraz Go nie widzę, nie ma Go. Pojawia się i znika. Jezus pojawił się na dłuższy czas, nie rozbłysnął na chwilę, żeby potem zniknąć. Owszem, czasami wymykał się gdzieś na ustronne miejsce, ale wciąż, kiedy był na ziemi, był człowiekiem z krwi i kości. Można go było zobaczyć albo powiedzieć, o, jest nad jeziorem, o, jest na górze, o, teraz się tam modli, o, jest w Kanie Galilejskiej. Tak, uczniowie przez 3 lata zaznajamiali się z barwą jego głosu, słyszeli, jak się śmieje, widzieli, jak płacze, znali mimikę jego twarzy, słyszeli, widzieli, jak śpi, ale później Jezus odszedł do nieba. Rozbił swój namiot w ciele, umarł, powstał z martwych i zwinął namiot. Odszedł do nieba, po prawicy Ojca jest teraz, jest wciąż Bogiem i człowiekiem, króluje, przyjdzie powtórnie. Światłość przyszła, rozświetliła mrok, ale Jezus odszedł. I teraz pytanie, czy to znaczy, że Bóg przyszedł na moment, zaświecił światło i potem zgasił, tak jak robimy w tej sali? Czy jasno było tylko na chwilę, a Jezus odszedł i znowu jest ciemność? Odpowiedzią na to pytanie jest to, co wydarzyło się po odejściu Jezusa. Jezus przyszedł, odszedł, ale nie pozwolił, żeby ciemność znów zapanowała nad światem. On przyszedł, odszedł, ale nie zostawił świata bez epifanii, bez manifestacji Bożej obecności pośród nas. Odszedł, ale nie zostawił nas sierotami. Jezus powrócił na ziemię w dniu Pięćdziesiątnicy w osobie Ducha Świętego. Czyli światło Jezusa wróciło na świat po 40 dniach od wniebowstąpienia. Być może to też tak nie brzmi spektakularnie, jak objawienie Boga na przykład w płonącym krzewie. Tak dla wielu Duch Święty obecny na ziemi jest tak samo niedostrzegalny. Nie widzimy Ducha Świętego tak, jak nie widzimy Jezusa będącego w niebie. Podczas zielonych świąt Duch Święty przynajmniej się ukazał w postaci języków ognia, ale my dzisiaj nie widzimy nawet tego. Ale to nie oznacza, że światło Jezusa na ziemi jest niewidzialne. Gdzie więc możemy znaleźć manifestację Boga dzisiaj na ziemi? Gdzie dzisiaj jest Boże światło? Jan odpowiada, tak jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. Tak jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. Czyli Jezus pojawił się w ciele i Duch Święty, kiedy przyszedł, też pojawia się w ciele. Bóg pojawia się w Twoim ciele. Duch Święty zamieszkuje Twoje ciało. Jezus napełnił nas Duchem Świętym, napełnił oliwą, abyśmy byli Jego światłem w świecie, płomieniami Jego świecznika. Tak znowu, pamiętacie, świecznik był elementem Bożego przybytku i nadal jest elementem Bożego przybytku. Ale gdzie jest ten świecznik? Mieliśmy akurat świecznik adwentowy, teraz nie mamy. Ale kiedy szukacie świecznika, to nie patrzcie tutaj. Tu go nie znajdziecie. Tak jak powiedzieli aniołowie po zmartwychwstaniu. Tu go nie znajdziecie. Świecznik jest nie na stole. Świecznik jest na krzesłach. Kiedy się obejrzysz wokół siebie, tu są świece. Na krzesłach. Wy nimi jesteście, my nimi jesteśmy, my wierzący. Dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas. I teraz, jeżeli tak jest, to odpowiedz sobie na pytanie. W jaki sposób objawiam Boga? Jeżeli ja jestem świecznikiem, który objawia Boga, no to w jaki sposób to robię? Co moje życie mówi o Nim? Zauważcie, że wielu ludzi nie czyta Biblii. Może mają na półkach Biblii, ale nie czytają. Więc pytanie brzmi, to co w takim razie ci ludzie, którzy nie czytają Biblii, mogą wyczytać z Twojego życia? Czego o Jezusie dowiedzą się, kiedy zaczną czytać Twoją Ewangelię, Twoje uczynki, kiedy zaczną czytać Twoje życie? Jakiego Boga im objawiasz? Wielu ludzi nie zna Ewangelii Jana, Ewangelii Mateusza, ale znają Ciebie. Co Twoja Ewangelia mówi o Jezusie? Objawienie Pańskie oznacza manifestację Boga, manifestację Bożej chwały pośród narodów. Świecąca gwiazda prowadziła mędrców do jeszcze większego światła i Bożą misją jest wypełnianie tego świata Jego światłem. Jak Ty przynosisz Boże światło na ten świat? Możesz to robić na przykład, opowiadając o dobrej nowinie. Robimy to służąc potrzebującym, kochając tych, których trudno nam jest kochać, porzucając może nawet swoje prawa dla dobra innych, broniąc bezbronnych, mówiąc prawdę w miłości, wytrwale pracując, okazując wdzięczność za wszystko, radując się w Chrystusie. Zawsze, tak jak mówi apostoł. Dwie myśli jeszcze na koniec. Po pierwsze, Epifania objawia, albo inaczej, Epifania, która rozpoczyna się 6 stycznia dzisiaj, oznacza manifestację, oznacza objawienie. Obchodzimy ją na pamiątkę objawienia się Chrystusa mędrcom ze wschodu, którzy byli pierwocinami pogan przybywających do Boga. To są nasi ojcowie wiary. I jeszcze jedna rzecz. Święte objawienie Pańskiego oznacza, że światło Boga zajaśniało, więc idź do tego światła, ale też prowadź tam innych. Objawienie Pańskie mędrcom oznacza też potrzebę ewangelizacji. Oznacza zawołanie do wszystkich narodów. Przyjdźcie z najdalszych stron do króla i oddajcie mu pokłon. Chodźcie do światła. I zasadne jest pytanie, ale gdzie ono jest? Kiedy ludzie nas, no dobrze, wzywasz nas, pójdźcie do światła, pójdźcie, nawet mówicie, pójdźcie do Jezusa, ale gdzie on jest? Pokaż nam to. To pytanie brzmi, no to co im pokażesz? Do jakiego światła mają iść? I nie mów im, a idźcie tam do kościoła, na 11 nabożeństwo jest, to tam pójdźcie, do Jezusa. Biblia mówi, to ty bądź dla nich światłem, ty im to światło pokaż. To światło musi być w tobie, to światło musi być w twoim domu, w twoich relacjach z mężem, żoną, z dziećmi, z sąsiadem, z siostrą i bratem w Chrystusie, w twoim kościele i nie tylko. Między współlokatorami, przyjaciółmi, rodzeństwem. Czy widać po tobie, że jesteś światłem Chrystusa? Jak się witasz z innymi, jak rozmawiasz z innymi, jak okazujesz zainteresowanie innym? Czy jesteś światłem Chrystusa? Do tego zachęcam. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że Ty jesteś Bogiem, który nas kocha i który posłałeś swojego Syna na świat, aby dał nam życie wieczne przez wiarę w Niego. I dziękujemy Ci, że jest On tą prawdziwą światłością, która rozświetla świat, ale też dziękujemy Ci, że możemy i my być tymi iskrami, tymi płomieniami, które świecą Jego światłem. I Panie, nie chcemy też opowiadać fałszywej Ewangelii, kiedy ustami mówimy o krzyżu i zmartwychwstaniu, ale naszym życiem opowiadamy zupełnie inną historię o jakimś własnym wygodnictwie, egoizmie, szukaniu własnego ja, ego. Prosimy Cię, Ojcze, uśmiercaj nas grzech. Daj, byśmy jak mędrcy udali się przed tron Chrystusa z wdzięcznością, z darami, z radością, okazując wdzięczność nie tylko słowami, ale całym naszym życiem, wszystkim, co robimy. Tobie niech będzie chwała. Amen.